Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od 19 do 25 kwietnia obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień. To inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Szczepienia chronią, zaufaj nauce. Dlaczego wciąż musimy przypominać o tym fakcie?
Trzeba przypomnieć społeczeństwu o tym, żeby zaufali nauce i wierzyli tak naprawdę nauce, ponieważ w dzisiejszych i mediach, i w przestrzeni takiej publicznej pojawia się wiele informacji opartych o fake newsy, więc Europejski Tydzień Szczepień ma przypomnieć, że zdrowie publiczne jest wspólną odpowiedzialnością i te decyzje, które są podejmowane właśnie w oparciu o wiedzę naukową, sprawdzone źródła informacji, informacje oparte na rzetelnej wiedzy medycznej, mają tak naprawdę kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego całej populacji, całego społeczeństwa, ponieważ tylko korzystanie z takich wiarygodnych źródeł pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji zdrowotnych, bo rodzice szukają w internecie, w mediach i często ta wiedza wprowadza taki wśród rodziców niepokój. Tak naprawdę nie wiedzą, czy te szczepienia w końcu są dobre, czy jednak mam się ich obawiać. Więc ta wiedza, która pochodzi od profesjonalistów, lekarzy, są to też strony internetowe, czy to Państwowego Zakładu Higieny, czy strony Inspekcji Sanitarnej, pozwalają przekonać rodzica, że to szczepienie faktycznie chroni zdrowie mojego dziecka, jest bezpieczne, ponieważ szczepionki są przebadane i należy tej nauce zaufać.
No właśnie, ale część rodziców właśnie bojąc się pyta, no ale przecież może koncerny chcą mi wcisnąć, czy to szczepienie, czy jakiś lek?
Szczepienia są wprowadzone na podstawie wieloletnich badań, analiz. Szczepionki są jednym z najlepiej przebadanych preparatów medycznych i wprowadzenie szczepionki do obrotu wymaga wielu lat badań, doświadczeń i jest to bardzo kosztowna procedura. Żeby taką szczepionkę wprowadzić do obrotu, to jest bardzo wysoki koszt właśnie dla koncernu farmaceutycznego. Szczepienia chronią przed zachorowaniem, przed ciężkimi powikłaniami, więc jeżeli te szczepienia chronią przed powikłaniami, przed chorobą, to też nie byłoby to na rękę koncernom farmaceutycznym, żeby wprowadzać szczepienia, które chronią przed chorobami. A należy podkreślić, że szczepienia ochronne są właśnie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym i jednym z najważniejszych osiągnięć zdrowia publicznego. Chronią życie ludzkie na każdym etapie, bo chronią zarówno dzieci przed groźnymi chorobami, wspierają odporność osób dorosłych, zmniejszają to ryzyko ciężkiego przebiegu chorób u osób starszych. Mają też spore znaczenie dla osób, które nie mogą być zaszczepione ze względów medycznych i regularne szczepienia pozwalają ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych oraz zmniejszać tak naprawdę konsekwencje zdrowotne i społeczne. Zmniejszają ryzyko epidemicznego szerzenia się chorób zakaźnych, ale też sprzyjają powstawaniu oszczędności gospodarczych, czy po prostu zmniejszają obciążenie systemu opieki zdrowotnej, bo osoby, które są szczepione, nie chorują, a tym samym nie wymagają hospitalizacji, nie wymagają tak częstych wizyt lekarskich i właśnie tych nakładów finansowych na służbę zdrowia.
Jeżeli mówimy o szczepieniach, to jakie choroby między innymi dzięki szczepieniom niemalże udało się wyeliminować z populacji, a przez to, że część osób przestaje się szczepić, one wracają.
Wracają, chociażby odra, chociażby krztusiec, te choroby dzięki szczepieniom udało się w pewien stopniu ograniczyć ich rozprzestrzenianie, ale tych zachorowań w ostatnich latach pojawia się więcej, między innymi dlatego, że ten poziom uodpornienia przeciwko tym chorobom spada. Też nie bez znaczenia jest właśnie ta dezinformacja, która powoduje podejmowanie niewłaściwych tych decyzji zdrowotnych przez rodziców dzieci. To jest właśnie niebezpieczeństwo z jednej strony powrotu tych chorób zakaźnych. Dzięki szczepieniom udało się wyeliminować, bo już nie występują zachorowania na ospę prawdziwą. Też zachorowania na poliomielitis w Polsce nie występują i nasze społeczeństwo zapomina, że takie choroby miały miejsce i z jakimi konsekwencjami się zdrowotnymi ludzie chorujący borykali. No, rodzice nie mają po prostu świadomości, że jednak takie choroby, jeżeli nie będziemy szczepić swoich dzieci, mogą z czasem wrócić.
No właśnie, i często też zapominamy, że to nie są jakieś lekkie choroby, to są choroby zakaźne, które mogą prowadzić nawet do ciężkich stanów, a nawet do śmierci.
Tak, to są choroby, które związane są z groźnymi powikłaniami, no i często kończą się zgonem. Też należy pamiętać o tym, że niektóre choroby nie mają tak naprawdę skutecznego leczenia farmakologicznego. Leczy się te choroby objawowo, na przykład odrę. Jest to choroba wirusowa, no tutaj szczepienie jest istotnym czynnikiem, który ogranicza występowanie tej choroby, natomiast leczenie jest tylko tak naprawdę objawowe w przypadku odry. Też wiąże się z groźnym powikłaniem, bo podostre stwardniające zapalenie mózgu jest powikłaniem, które może wystąpić u dziecka po przechorowaniu odry, a to powikłanie pojawia się nawet po kilku latach od zachorowania.
Dlatego szczepienia są rzeczywiście rozwiązaniem ratującym życie, możemy tak powiedzieć. A proszę powiedzieć, na jakim poziomie są one realizowane na Podkarpaciu? Czy już wiecie, bo wiemy, że taki proces rejestracji trwa?
Kontrola kartu odpornienia, o której pani wspomniała, tak, zgodnie z założeniami ma się zakończyć 30 czerwca, więc wtedy będą znane ostateczne wyniki tej kontroli. Jednak też podmioty lecznicze mają obowiązek złożyć sprawozdanie, takie roczne sprawozdanie z realizacji szczepień ochronnych i na tej podstawie też oceniamy, jaki jest poziom uodpornienia dzieci. W województwie podkarpackim można powiedzieć, że ten poziom uodpornienia jest różny w zależności od jednostki chorobowej. I waha się on od około 90 do 95%. Jest to ten odsetek zaszczepionych osób zgodnie z programem szczepień ochronnych. Taki poziom uodpornienia zapobiega się szerzeniu zachorowań na choroby zakaźne i chroni też osoby, które się nie szczepiły właśnie ze względów medycznych. Jednak no, zawsze to ryzyko obniżania się tego poziomu uodpornienia jest i z tym trzeba się mierzyć i podejmować właśnie takie działania informacyjne, edukacyjne, żeby dotrzeć z tą taką rzetelną wiedzą do rodziców, żeby jednak ten poziom uodpornienia tych małych dzieci nie spadał, żeby to nasze społeczeństwo było chronione, bo jeżeli poziom uodpornienia będzie na odpowiednio wysokim poziomie, będzie przerwana transmisja zakażeń, bo osoby, które są uodpornione, zaszczepione, nie będą chorowały i nie będą stanowiły źródła zakażenia.
I będziemy osiągać tak zwaną odporność populacyjną.
Tak, dokładnie tak. Właśnie o tym mówiłam, że właśnie ta odporność populacyjna chroni zarówno te osoby szczepione, ale przede wszystkim pozwala na ochronę przed zachorowaniami tej populacji, która ze względów zdrowotnych, medycznych nie może być zaszczepiona. Im więcej osób jest zaszczepionych, im wyższy poziom uodpornienia jest w społeczeństwie, tym ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych jest mniejsze.
I być może na przykład w tym roku nie będzie żadnych informacji o nawrocie odry albo krztuśca, czego sobie życzymy.
Tak, tego sobie życzmy, ponieważ no, szczepiąc siebie, chronimy przede wszystkim siebie przed groźnymi powikłaniami, ale chronimy swoich też najbliższych.
Sporo szczepień jest dedykowanych seniorom, darmowych szczepień dodajmy do tego, i w przypadku szczepienia seniorów ważną rolę odgrywają apteki, bo coraz więcej seniorów udaje się do aptek, by w bardzo prosty sposób właśnie przyjąć wiele szczepień.
Tak, w większości aptek można wykonać szczepienia ochronne, zarówno przeciwko COVID, jak i przeciwko grypie, przeciwko błonicy, tężcowi, czy też pneumokokom, półpaścowi. Większość szczepień zalecanych jest dostępna i może być wykonana w aptekach. Może być wykonane też szczepienie przeciwko meningokokom. Jest to bardzo łatwy i prosty sposób. Należy po prostu udać się do apteki. Tam farmaceuta wystawi receptę i po kwalifikacji takiej przed szczepieniem, szczepienie to zostanie zrealizowane w aptece. Wiadomo, że te szczepienia w aptece dotyczą osób dorosłych, ponieważ dzieci i młodzież, przepisy po prostu na to nie pozwalają. Dzieci i młodzież powinny być szczepione w gabinetach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Jeżeli jeszcze na koniec raz wróciłyśmy do dzieci, to pojawia się lista nowych rekomendowanych szczepień, między innymi dla dziewcząt i chłopców. Chodzi o szczepienia przeciw HPV. Jak wielu rodziców kieruje dzieci na te szczepienia?
Ta grupa dzieci, które mogą mogą bezpłatnie się szczepić przeciwko HPV, dotyczy dzieci właśnie od 9 do 14 roku życia. To są szczepienia zalecane. Należy tutaj podkreślić, że tak naprawdę rodzic decyduje. One są finansowane z budżetu państwa, więc dla rodzica są bezpłatne. Jednak to rodzic decyduje o tym, czy wyraża zgodę na szczepienie tego dziecka, czy nie. Część rodziców bardzo chętnie korzysta z tych szczepień, bo to są szczepienia bezpłatne, ale należy pamiętać, że te szczepienia chronią właśnie przed zachorowaniem na choroby nowotworowe. Czy to przed zachorowaniem na raka szyjki macicy, czy inne nowotwory, więc to szczepienie chroni właśnie przed nowotworem. I to jest bardzo ważna informacja, o której rodzice może wiedzą, może nie wiedzą, ale szczepiąc dziecko przeciwko HPV, tak naprawdę chronimy przed nowotworami. I te szczepienia są bezpłatne. Jak jest poziom uodpornienia, jaki jest poziom realizacji? Średnio około 20% rodziców szczepi dzieci. Różnie jest w różnych województwach.
O tych szczepieniach przypominamy w Europejskim Tygodniu Szczepień, bo to ważna grupa szczepień chroniących przed nowotworami. Ja dziękuję za wiedzę, za informację. A przekazywała ja kierownik oddziału epidemiologii Katarzyna Reiser z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.